Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zapowiedział rezygnację z urzędu. Decyzja ta wejdzie w życie z końcem miesiąca. To główna wiadomość dnia, której poświęcimy większość naszej audycji. Tę zaskakującą decyzję papieża skomentują m.in. polscy hierarchowie. Opowiemy też o zbliżających się kanonizacjach oraz o obchodach Światowego Dnia Chorego w sanktuarium Altötting w Niemczech. Na koniec zaś ksiądz Dariusz Kowalczyk będzie kontynuował swoją refleksję o katechizmie w roku wiary. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Benedykt XVI zrezygnuje z urzędu. Decyzję taką ogłosił w czasie konsystorza zwyczajnego, jaki odbył się w Watykanie w sprawach kanonizacyjnych. Oto oświadczenie, jakie papież złożył wobec kolegium kardynalskiego.
Najdrożsi bracia, zawezwałem was na ten konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią świętego Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego w pełni świadom powagi tego aktu z pełną wolnością oświadczam, że rezygnuję z posługi biskupa Rzymu, następcy Piotra, powierzonej mi przez kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20, rzymska stolica, stolica świętego Piotra, będzie zwolniona i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali konklawę dla wyboru nowego papieża. Najdrożsi bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół Święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego Najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią ojców kardynałów w wyborze nowego papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem świętemu Kościołowi Bożemu.
Zaskoczenie zapowiedzią papieskiej rezygnacji dominuje w pierwszych komentarzach po jej ogłoszeniu. Potwierdził to podczas konferencji prasowej rzecznik Stolicy Apostolskiej, podkreślając jednak, że decyzji tej Benedykt XVI nie podjął z dnia na dzień. Była ona przemyślana i przemodlona, na co wskazuje sam papież w oświadczeniu, mając świadomość wagi takiego kroku. Ksiądz Federico Lombardi przypomniał dziennikarzom znamienny pasus z książki wywiadu Światłość Świata. Pytany tam o ewentualność abdykacji, Benedykt XVI odpowiedział, że jej nie wyklucza, jednak nie powinna ona być podejmowana pod naciskiem czynników zewnętrznych, ale w wolności i spokoju ducha. Dodał wówczas, że ustąpienie może być nawet obowiązkiem, gdy jest się świadomym niemożności wypełnienia swej misji.
Włoski jezuita przypomniał, że papieska rezygnacja, choć bezprecedensowa w nowszych czasach, jest jednak przewidziana w kodeksie prawa kanonicznego. Sugeruje to zresztą forma oświadczenia wyczerpująca zawarte tam wymogi prawne. Rzecznik zaprzeczył przy okazji, jakoby papieska rezygnacja dokonała się pod wpływem jakiejś konkretnej choroby czy depresji.
Ksiądz Lombardi uchylił też rąbka tajemnicy co do przyszłych losów Benedykta XVI. Po ustąpieniu uda się on początkowo do Castel Gandolfo, a następnie, po wyborze następcy, powróci do Watykanu. Ma tam zamieszkać w dawnym klasztorku w ogrodach, do niedawna zajmowanym przez żeńską wspólnotę klauzurową.
Papieska decyzja była dużym zaskoczeniem także dla hierarchów w Polsce. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Polak, podkreśla, że odbiera ją przede wszystkim w duchu wielkiego zaufania do Benedykta XVI.
Ja odbieram to przede wszystkim w duchu wiary, że skoro Ojciec Święty taką decyzję podejmuje, to rozumiem, też te słowa padają w jego oświadczeniu, w jego słowie do kardynałów na konsystorzu zwołanym przez niego, że rozważył taką decyzję i że widzi, że to będzie dla dobra Kościoła decyzja. Tak ją też przyjmuje jako ksiądz, jako biskup, w takim zaufaniu także do tego rozeznania papieża, które tutaj podjął.
Kardynał Kazimierz Nycz przypomniał, że także Jan Paweł II rozważał pod koniec życia możliwość rezygnacji. Metropolita warszawski prosił o uszanowanie decyzji Benedykta XVI i zaapelował do dziennikarzy, by w tej nowej sytuacji zarówno dla biskupów, ludu Bożego, ale i całego świata w najbliższych dniach ukazywali bardziej kościelność papieskiej decyzji, zamiast podchodzić do niej sensacyjnie.
Papież ma do tego prawo. Zresztą pamiętajmy, że papież Jan Paweł II pod koniec swojego pontyfikatu także konsultował się i radził, czy w takim stanie zdrowia, jaki miał wówczas, powinien dalej pełnić ten urząd, a więc uszanować samą decyzję. I w pewnym sensie trzeba powiedzieć, papież dał, podkreślił to między innymi dzisiaj rzecznik Watykanu, w jakimś sensie pewien dobry przykład, jak można podchodzić i trzeba podchodzić do pełnienia misji w Kościele.
Wielki szacunek i wdzięczność, który w tym szczególnym momencie winniśmy wszyscy papieżowi, podkreślił emerytowany biskup łomżyński Stanisław Stefanek. Dodał, że z całą pewnością nadal będzie wiernym sługą Kościoła.
Ponieważ ta decyzja z pewnością powstawała od dłuższego czasu w nim, na pewno była niezwykle trudna i odpowiedzialna, można powiedzieć kosztowna w sensie społecznym i na pewno jest to decyzja, którą bezpośrednio Ojciec Święty zwierzył Ojcu Niebieskiemu. O ile znam Ojca Świętego Benedykta XVI z czasów przedpapieskich, raczej będzie z pewnością służył na kolanach i może tekstami, które z jego pióra zawsze odbieramy z ogromną wdzięcznością.
Biskupi podkreślają jednak mimo wszystko zaskoczenie papieską decyzją. Biskup drohiczyński Antoni Dydycz mówi, że nic na nią nie wskazywało.
Myślę, że to takie zakończenie posługi, nie z racji na śmierć, ale ze względu na pewne inne okoliczności. Także tutaj my będziemy nadal podziwiali Ojca Świętego Benedykta XVI. Musiało coś się stać tam w zdrowiu w tej chwili, w ostatnich momentach.
Arcybiskup Wiktor Skworc dodaje, że w ostatnim czasie można było zauważyć u Ojca Świętego duże zmęczenie. Mimo to dzisiejsza decyzja jest dla niego dużym zaskoczeniem.
Ja Ojca Świętego spotkałem 30 stycznia bieżącego roku, kiedy byłem w Rzymie. Poszedłem na audiencję, żeby uszanować Ojca Świętego, z nim się razem pomodlić, ale przede wszystkim przekazać mu pozdrowienia od archidiecezjan katowickich i zapewnić o naszej pamięci w modlitwie. Pamiętam, że spotkałem wtedy już Ojca Świętego jako człowieka zmęczonego. Widać to było w oczach i Ojciec Święty bardzo realistycznie pewnie ocenił swoją sytuację zdrowotną no i podjął taką decyzję, jaką podjął, która została zakomunikowana.
Pontyfikat Benedykta XVI otworzył nowe horyzonty dla Kościoła, podkreślił nuncjusz apostolski w Polsce. Arcybiskup Celestino Migliore dodał także, że papieska decyzja wynika z poczucia odpowiedzialności za Kościół.
Takie poczucie odpowiedzialności i troski potwierdza, że papież jest wysokim autorytetem moralnym. Jest pontyfikat bardzo ważny, nie tylko tranzycji, ale pontyfikat, który odłożył nowy horyzont dla Kościoła.
Benedykt XVI jest świadom tego, że potrzeba dzisiaj kogoś, kto będzie miał takie siły ludzkie, żeby sprostać zadaniom, jakie spoczywają na biskupie Rzymu i papieżu. Tak informację o abdykacji Benedykta XVI skomentował ordynariusz diecezji siedleckiej, biskup Zbigniew Kiernikowski.
Otaczamy modlitwą odchodzącego, tak można powiedzieć, papieża, który do końca tego miesiąca będzie jeszcze sprawował te zadania, tę misję, tę posługę. I modlimy się także o to, by otwierający się nowy rozdział Kościoła w związku z tym wydarzeniem, jak i z tym, co będzie już po 28 8 lutego, kiedy trzeba będzie podjąć przygotowania do wyboru i potem sam proces wyboru nowego papieża, żeby te wydarzenia przebiegały jak najbardziej w duchu Jezusa Chrystusa, według zamysłu Boga Ojca i w mocy i świetle Ducha Świętego.
Warto także podkreślić, że Benedykt XVI był bardzo ważnym i koniecznym następcą po błogosławionym Janie Pawle II. Rozpoczynając pontyfikat, był jednak od niego starszy o 20 lat, co przypomniał kardynał Kazimierz Nycz.
To jest powód przede wszystkim do, przy całym zaskoczeniu, bo to jest zaskoczenie, nie ukrywajmy tego, i przy całych niektórych wątpliwościach, które się budzą i pytaniach już widocznych i słyszalnych w mediach, starajmy się na to popatrzeć z wiarą, z taką prawdziwą eklezjalnością, troską o dobro Kościoła, które w tym dniach, w tych tygodniach, miesiącach potrzebuje szczególnie modlitwy o to, żeby Duch Święty przeprowadził Kościół przez wybór nowego papieża, przez konklawę i tak dalej w tym wszystkim.
Słabnące siły papieża są dowodem na to, że czas pontyfikatu przeżył głęboko i mocno i wniósł w życie Kościoła tak wiele dobra, dodał w rozmowie Sky biskup Wojciech Polak. Podstawowym zadaniem Kościoła pozostaje jednak nadal kontynuowanie misji ewangelizacyjnej, którą nam zlecił Chrystus, a Benedykt XVI wskazywał nam ją i wskazuje nadal.
Zgodnie z wolą Ojca Świętego, modlitwa teraz o wybór nowego papieża to jest główny, myślę, cel i główne nasze zadanie. I jednocześnie z takim wielkim szacunkiem też odniesienie się do tego, co było do tej pory dziełem życia i nauczania Ojca Świętego Benedykta XVI, bo wiemy, z jakimi nadziejami, z jakim entuzjazmem, z jaką siłą także przez te ostatnie lata Kościół prowadził. To nie tylko nauczyciel wiary, ale to taki nauczyciel wiary, który pokazywał także, jak wiarę głosić we współczesnym, trudnym i zmieniającym się kontekście. Wbrew pozorom, wydaje mi się, że był to papież, który potrafił bardzo głęboko dialogować ze współczesną kulturą. To znaczy nie schlebiać tej kulturze, nie zamykać oczy na jej różne upadki, na jej różne zwodnicze drogi, ale w duchu Ewangelii oceniać tę współczesną kulturę i z nią naprawdę głęboko dialogować.
Decyzję o rezygnacji Ojciec Święty ogłosił na zakończenie zwyczajnego konsystorza publicznego, na który zwołał kardynałów w sprawie tegorocznych kanonizacji. Benedykt XVI wraz z kolegium kardynalskim postanowił, że w poczet świętych zaliczeni zostaną świeccy męczennicy z włoskiego miasta Otranto oraz dwie założycielki zgromadzeń zakonnych, Kolumbijka i Meksykanka. Kanonizacja ma się odbyć 12 maja. Dokona jej zatem już nowy papież. 800 wspomnianych męczenników oddało życie za wiarę pod koniec XV wieku.
Kiedy w 1480 roku muzułmańscy Turcy zajęli Otranto na południu Włoch, uwięzili wszystkich mężczyzn począwszy od 15 roku życia. Zażądali od nich przyjęcia islamu. Wówczas rzemieślnik Antoni Primaldo oświadczył w imieniu całej grupy, że wolą umrzeć, aniżeli wyrzec się wiary. On też jako pierwszy został zabity. Po nim ścięto pozostałych, wyprowadzając ich po 50 na wzgórze. Ciała leżały niepogrzebane przez cały rok, dopóki chrześcijanie nie odbili miasta z rąk tureckich. Współmieszkańcy spontanicznie otoczyli ich czcią. W drugiej połowie XVIII wieku papież Klemens XII zatwierdził trwający od niepamiętnych czasów kult. W 1980 roku Jan Paweł II odwiedził Otranto z okazji 500-lecia ich śmierci. Przed 6 laty Benedykt XVI zatwierdził dekret o męczeństwie poniesionym przez tych wiernych świeckich za Chrystusa.
Ponadto w maju zostaną kanonizowane dwie błogosławione, które żyły na przełomie XIX i XX wieku w Ameryce Łacińskiej. Kolumbijka Laura Montoya Upegui założyła misjonarki Maryi Niepokalanej i świętej Katarzyny ze Sieny. Natomiast Meksykanka Maria Guadalupe Garcia Zavala była założycielką zgromadzenia służebnic świętej Małgorzaty Marii i Ubogich.
W Altötting w Niemczech odbyły się główne obchody Światowego Dnia Chorego. Mszy w bawarskim sanktuarium maryjnym przewodniczył kierujący papieską radą do spraw służby zdrowia arcybiskup Zygmunt Zimowski. Było to zwieńczenie trwających od 7 lutego obchodów.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski, legat papieski, wraz z delegacją watykańską przybył do Altötting wczoraj po południu, aby wziąć udział w uroczystych nieszporach wprowadzających w główną uroczystość 21 Światowego Dnia Chorego. Dostojnego gościa przywitał biskup diecezji Passau, do której należy Altötting. Pięknie poprowadzona wieczorna modlitwa zakończyła się procesją o flambeau ze święcami, na czele której szedł biskup Passau, niosąc figurkę czarnej Madonny. Dzisiaj o godzinie 10 w bazylice obok kaplicy Łask rozpoczęła się główna uroczysta msza święta. Nuncjusz apostolski w Niemczech odczytał list z nominacją przewodniczącego papieskiej rady do spraw służby zdrowia na swojego specjalnego wysłannika na tegoroczne obchody Dnia Chorego. Koncelebrowali mszę świętą kardynał Marx z Monachium, biskup Passau z innymi biskupami i licznie zgromadzonymi księżmi. Wśród wiernych, którzy szczelnie wypełnili świątynię, były grupy chorych z Włoch i Niemiec. W homilii ksiądz arcybiskup Zimowski podkreślił, że dzisiejsza uroczystość ma miejsce w sanktuarium bliskim sercu Ojca Świętego, że otrzymał od niego szczególne błogosławieństwo na ten dzień. Chorzy, podkreślił, są w centrum nauczania i uwagi papieża. Wszyscy, którzy im służą, zasługują na miano dobrych Samarytan. W roku wiary jest to szczególnie ważne i jesteśmy wezwani, żeby być wobec chorych dobrymi Samarytanami. Po homilii księża biskupi udzielili niektórym starszym i chorym sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie legat papieski ogłosił tematy trzech kolejnych dni chorego oraz zapowiedział, że za 3 lata jego światowa celebracja będzie miała miejsce w Nazarecie. Biskup Nazaretu, obecny na mszy świętej, zaprosił serdecznie wszystkich do domu Maryi, miejsca, gdzie słowo stało się ciałem. Podniosłym momentem było przekazanie relikwii krwi błogosławionego papieża Jana Pawła II dla sanktuarium w Altötting, która spocznie na stałe obok cudownej figurki czarnej Madonny. Z Altötting dla Radia Watykańskiego ksiądz Dariusz Giers.
O katechizmie w roku wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Mówimy wierzę albo nie wierzę, ale jak właściwie rozumiemy słowo wierzyć? Katechizm wskazuje nam, że akt wiary ma podwójne odniesienie – do osoby i do prawdy. Najważniejsza jest jednak relacja osobowa. Istota wiary polega bowiem na osobowym przylgnięciu człowieka do Boga, a nie na powtarzaniu sformułowań, nawet jeśli są prawdziwe, na temat Boga. Benedykt XVI stwierdza dobitnie – u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę. Wyznajemy wiarę apostolską, co oznacza, że nasza wiara jest zakorzeniona w spotkaniu apostołów z Jezusem z Nazaretu. To spotkanie stanowi fundament dla naszych osobistych spotkań z Bogiem, który daje się doświadczyć w pięknie stworzenia, w wydarzeniach naszego życia, czy też w naszych sercach. Drugie odniesienie wiary, o którym mówi katechizm, czyli prawda, wskazuje, że wiara jest także dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Wyznajemy credo jako zbiór prawd objawionych przez Boga i strzeżonych przez Kościół. Prawdy te nie są jednak jakimiś koncepcjami filozoficznymi odniesionymi do Boga, ale wyrastają z konkretnego wydarzenia, to jest z osoby i historii Jezusa Chrystusa. Wiara chrześcijańska stanowi zatem odpowiedź człowieka na słowa i czyny Jezusa. Ta odpowiedź jest z jednej strony wyrazem wolności człowieka, a z drugiej stanowi akt posłuszeństwa Bogu. W katechizmie czytamy, że być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu. A zatem posłuszeństwo nie stoi w sprzeczności z wolnością. Wręcz przeciwnie, posłuszeństwo wiary podjęte w sposób wolny pozwala nam odnaleźć samych siebie. Tak jak to widzimy na przykładzie życia Matki Jezusa, która była posłuszna i wolna.
Refleksja księdza Dariusza Kowalczyka kończy nasz poniedziałkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.